witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie, kogo nie miałem okazji przywitać. Jest w stawaniu tutaj zawsze bardzo duża przyjemność, ale też wielki zaszczyt, że mogę stanąć przed wami, przed ludźmi, których w większości, albo przynajmniej w znacznej mierze znam. Ale jest to też bardzo duża odpowiedzialność stawać tutaj przed wami, zwłaszcza patrząc na moje kaznodziejskie CV. W ogóle wyobrażam sobie tak oczami wyobraźni, wyobrażam sobie taką scenę, kiedy na przykład rekrutuje mnie jakaś rekruterka na stanowisko kaznodziei. Mam nadzieję, że kościoły tego nie robią, ale na potrzeby ilustracji, gdyby tak się wydarzyło nieszczęśliwie, gdyby taka świecka rekruterka, mając swoje rekruterskie narzędzia, przeprowadziła ze mną rozmowę kwalifikacyjną, to wyglądałoby to mniej więcej w ten sposób. Wykształcenie kierunkowe, proszę bardzo. Żadne. To może jakieś doświadczenie z wystąpień publicznych? Niestety nie. To, nie wiem, tu powołanie mam napisane. Może powołanie? Z tym powołaniem to jest dziwna sprawa, bo wie pani, ja tak trochę niegodny czuję tego urzędu, ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie tutaj nie stać i tego nie robić. To może, nie wiem, ma pan dużo czasu, jakaś bogata rodzina, duży spadek, nie ma pan co z czasem zrobić, może nadrobi pan zaległości. No, tu też jest głupia sprawa, bo jest w sumie zupełnie odwrotnie. To znaczy, na co dzień opiekuję się moją przewlekle chorą, niepełnosprawną żoną i rocznym synkiem, więc no, to słabość. I czy czujesz się podobnie? Czy masz podobnie? Czy też czujesz się zbyt słaby? Albo może czujesz, że za mało masz, żeby podobać się Panu Bogu. Może brakuje ci finansów, może brakuje ci talentu, przebojowości, followersów na Instagramie, zasięgów, żeby Bóg mógł cię użyć w swoim wspaniałym planie zbawienia. To mam dla ciebie, jeśli tak się czujesz, to mam dla ciebie i dla siebie wspaniałą wiadomość, bo Bóg osądzi to, co mocne, próżne, wyniosłe, a podźwignie, zbawi i uratuje to, co słabe, ale to, co pokorne i pobożne. Ostatnio obiecałem wam, że bliżej się przyjrzę tak zwanej pieśni żałobnej. To jest fragment poezji, który Dawid, król Dawid, wypowiada nad poległymi bohaterami. Izrael przegrał w bitwie z Filistynami, poniósł klęskę, zginął Saul, król Saul i przyjaciel Dawida, Jonatan. I Dawid nad ciałami poległych po tej klęsce wyśpiewuje albo wypowiada taką pieśń żałobną. Jest to poezja. I brzmi ona tak, znajdujemy ją w drugiej księdze Samuela w pierwszym rozdziale. Od 19 wersetu czytamy tam takie słowa. Piękno Twoje, o Izraelu, na Twoich wzgórzach poległo. Dlaczego zginęli bohaterowie? Nie ogłaszajcie tego w Gat, nie rozpowiadajcie na ulicach Haszkelonu, aby się nie cieszyły córki Filistynów, ani nie radowały córki nieobrzezanych. Wzgórza Gilboa, niech nie będzie na was ani rosy, ani deszczu, ani pól żyznych. Tam bowiem została zbezczeszczona tarcza bohaterów. Tarcza Saula nie została namaszczona oliwą, lecz krwią poległych i tłuszczem bohaterów. Łuk Jonatana nigdy się nie cofał, a miecz Saula nie wracał na próżno. Saul i Jonatan, ukochani i przyjaciele za życia, i w śmierci pozostali nierozłączni. Od orłów byli szybsi, od lwów mocniejsi. O córki izraelskie, płaczcie z powodu Saula, który ubierał was w ozdobne szkarłaty, który przypinał złote ozdoby do waszych szat. Dlaczego zginęli bohaterowie pośród bitwy? Jonatan zabity na twoich wzgórzach. Cierpię z twojego powodu, mój bracie Jonatanie. Byłeś mi bardzo drogi. Twoja miłość była dla mnie cenniejsza niż miłość kobiet. Dlaczego zginęli bohaterowie? Jak przepadł oręż wojenny? Co z tym zrobić? O Bogu ani słowa. Bóg w ogóle w tym psalmie, w tej pieśni nie występuje. Moglibyśmy skupić się na Dawidzie i zobaczyć, że mimo, że Saul próbował go zamordować kilka razy, Dawid rozpacza nad ciałem swojego wielkiego wroga. Nie odpłaca złem za złe, za zło, nie szuka zemsty, nie triumfuje. Moglibyśmy też na przykład skupić się na końcówce tej pieśni żałobnej, czyli na tym fragmencie, w którym progresywiści widzą homoseksualną relację pomiędzy Jonatanem a Dawidem. Ale ani bezpośredni kontekst na to nam nie pozwala, ponieważ Dawid nazywa Jonatana bratem w 26 wersecie, ani szerszy kontekst księgi nam nie pozwala na taką obserwację, ponieważ Jonatan zawarł z Dawidem przymierze. Jonatan zrezygnował ze swojego tronu i przekazał go Dawidowi. Powiedział: Dawid, ja nie będę królem po Saulu, po moim ojcu. Ty nim będziesz, a ja będę co najwyżej drugi w królestwie. I kontekst kulturowy mówi nam, że tego typu przymierza, kiedy były zawierane w starożytności, właśnie opisywane były językiem miłości. Zwłaszcza kiedy tych dwóch partnerów w przymierzu politycznym wykazywało się lojalnością. A to charakteryzowało Jonatana. Zresztą Dawid mógł powiedzieć te słowa o miłości kobiet, ponieważ on tak naprawdę nigdy w swoim życiu nie zaznał tego błogosławieństwa, jakie płynie z bycia mężem jednej żony, z bycia w związku małżeńskim z jedną żoną przez całe życie, ponieważ był poligamistą, miał wiele żon. Chociaż Michal, jego pierwsza żona, to jest jedyna kobieta w całej Biblii, o której napisano, że kochała mężczyznę, właśnie Dawida. Ale kiedy przyjrzymy się tej pieśni uważnie, zobaczymy, że jest w niej pewien refren. Trzy razy powtarza się to pytanie. Dlaczego zginęli bohaterowie? Dlaczego padli mocarze w innych tłumaczeniach? Więc skoro Dawid tak usilnie pyta, to spróbujmy mu na to pytanie odpowiedzieć. Co nas doprowadziło do tego miejsca, że stoimy tutaj nad ciałami tych poległych i słuchamy Dawida, który wypowiada te słowa? Kiedy spojrzymy na Księgę Samuela globalnie, to zobaczymy, że ona jest jak most albo piękny łuk. Jest wsparta na trzech filarach, na trzech pieśniach, na trzech utworach poetyckich. W całą księgę, w tematykę księgi wprowadza nas pieśń Anny, która zapowiada nam, o czym będzie ta księga. Księgę Samuela kończy też pieśń triumfalna Dawida, która nam mówi, o czym była ta księga. Podsumowuje wydarzenia w tej księdze. A trzecią pieśnią, takim kamieniem milowym, jest właśnie pieśń żałobna Dawida. I na początku Księgi Samuela, w drugim rozdziale, spotykamy Annę, zwyczajną, bezpłodną kobietę, która jest wyszydzana przez drugą żonę swojego męża. Dzięki Bożej łasce Anna zachodzi w ciążę i rodzi swojego upragnionego syna Samuela, który jest jednym z głównych bohaterów tej księgi. I ona po urodzeniu Samuela wyśpiewuje tę pieśń, modli się słowami poezji, które są słowami triumfu, wdzięczności, ale też wprowadzają nas w księgę i posłuchajmy kilku słów z tej pieśni Anny. W czwartym wersecie czytamy, od czwartego wersetu czytamy: łuki bohaterów albo mocarzy się łamią, a słabi przepasują się mocą. Syci za chleb się wynajmują, a głodni odpoczywają. Niepłodna rodzi siedmiora, a wielodzietna staje się bezpłodna. I dalej od dziewiątego wersetu: Bóg stopy pobożnych będzie ochraniał. Bezbożni zaś zginą w ciemności, bo nie dzięki sile człowiek staje się mocny. Pan zdruzgoce swoich przeciwników, on zagrzmi przeciw nim w niebiosach. Pan osądzi krańce ziemi, on da siłę swojemu królowi, pomnoży moc swojego pomazańca. W Księdze Samuela będą dwa rodzaje bohaterów. Ci mocni, próżni, syci, wyniośli, których Pan Bóg osądzi, oraz ci słabi, głodni, pokorni i pobożni, których Bóg podniesie. I całą pieśń wieńczą jeszcze te niezwykłe słowa. Bóg da siłę swojemu królowi, pomnoży moc swojego pomazańca. W momencie, w którym Anna mówi te słowa, Izrael nie ma jeszcze króla. Tym ważnym wydarzeniem, takim ważnym, przełomowym wydarzeniem jest 8 rozdział w Księdze Samuela, w którym Izrael właśnie żąda wręcz króla. Żąda, ponieważ ma problem. Jest tak naprawdę federacją luźno powiązanych 12 plemion i jest nękany przez najeźdźców. Więc Izraelici przychodzą do Samuela, do sędziego, do proroka, kapłana i mówią, daj nam króla, ustanów nad nami króla tak jak to jest u innych narodów, po to, aby nas sądził i po to, aby prowadził nas w walce. I zarówno Samuel, jak i Bóg traktują to jako wotum nieufności wobec Boga. Ale mimo wszystko w 8 rozdziale, w 7 wersecie czytamy takie słowa. A Pan odpowiedział Samuelowi, wysłuchaj głosu Izraelitów, wszystkiego, co do ciebie powiedzieli, ponieważ oni nie ciebie odrzucili, lecz odrzucili mnie jako swojego króla. Bóg o dziwo się zgadza i daje im króla. Jest nim piękny, przystojny i wysoki Saul. Sam fakt, że wiemy, jak wygląda, jest bardzo dziwny, ale to oznacza, że to jest ważne, ponieważ Biblia bardzo rzadko opisuje w ogóle wygląd fizyczny swoich bohaterów. I ten piękny, przystojny Saul, nowy król, jest wręcz jednomyślnie, jednogłośnie wiwatowany przez Izrael. W 24 wersecie czytamy takie słowa. Wówczas Samuel powiedział do całego ludu. Czy widzicie, że ten, którego Pan wybrał, nie ma sobie równego spośród całego ludu? Cały zaś lud wykrzykiwał radośnie. Niech żyje król! Niestety ten król okazuje się być, delikatnie mówiąc, nieidealny. Popada w grzech, jest nieposłuszny Bogu, ale co gorsza, nie upamiętuje się. Nie wyznaje tego grzechu. Nie próbuje wrócić do Pana Boga. Więc zostaje odrzucony jako król nad Izraelem i Pan Bóg wysyła Samuela, by mu wybrał nowego króla, drugiego. I kiedy dochodzi do tego wyboru, Samuelowi zostaje zaprezentowana taka kopia Saula, Saul 2. Znowu piękny, przystojny i wysoki mężczyzna. I Samuel myśli, to on, to jest ten drugi król. Ale Bóg karci Samuela takimi słowami. Czytamy w 16 rozdziale od 6 wersetu. Gdy przyszli, ujrzał Eliaba, Samuel ujrzał Eliaba i powiedział, z pewnością przed Panem stoi jego pomazaniec. Lecz Pan oznajmi Samuelowi, nie zwracaj uwagi na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, bo go odrzuciłem. Nie patrzę bowiem tak, jak patrzy człowiek. Człowiek dostrzega to, co widzą oczy, a Pan patrzy na serce. I tym królem okazuje się być najmłodszy brat Eliaba. Niedoceniany i ignorowany młodziutki pasterz, Dawid. I Pan Bóg w sercu Dawida widzi serce predestynujące go do bycia królem nad jego wybranym ludem. Tymczasem zobaczcie ironię. Rozdział dalej, tuż przed bitwą z Goliatem, jak jego własny brat Eliab widzi jego serce. Czytamy w 17 rozdziale 28 wersetu takie słowa. Gdy Eliab, jego najstarszy brat, usłyszał, jak rozmawia z ludźmi, rozgniewał się na Dawida i powiedział, po co tu przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owiec na pustyni? Znam ja twoją zuchwałość i przewrotność twojego serca. Bóg naprawdę patrzy inaczej. Dalej po wielkim zwycięstwie Dawida nad Goliatem mamy te kilkanaście rozdziałów wielkiej gonitwy Saula za Dawidem. Saul próbuje zamordować Dawida, następnego króla. Prawdopodobnie Saul nie znał pieśni Anny i nie wiedział, że Bóg da siłę swojemu królowi. On pomnoży moc swojego pomazańca. I Saul umiera, przegrywa w bitwie. To marzenie Izraelitów, ten sen Izraelitów, że będą mieli króla, który poprowadzi ich w walce, tak naprawdę się nie sprawdza, bo Saul umiera razem z Izraelitami. I to jest ten moment, w którym Dawid mówi tę pieśń żałobną i zaczyna ją od tych słów. Piękno Twoje, o Izraelu, na wzgórzach poległo. Ta pieśń żałobna, ten fragment poezji w przeciwieństwie do pieśni Anny i pieśni triumfalnej jako jedyny nie jest skierowany do Boga. On w pierwszej kolejności jest skierowany do Izraela. Izraelu, to było twoje piękno, które poległo na wzgórzach. Zauważcie, kiedy Bóg mówił w poprzednich rozdziałach o Saulu, zawsze mówił ich król, daj im króla. Ale kiedy mówił o Dawidzie, mówił, upatrzyłem sobie króla spośród synów Jessaja. Namaść mi tego, którego ci wskażę. Stąd właśnie te słowa. Piękno Twoje, o Izraelu, na Twoich wzgórzach poległo. Kiedy patrzymy na to, jak ta historia się rozwija, można byłoby sparafrazować te słowa i powiedzieć: Izraelu, Twój pomysł, jak zastąpić Boga, nie powiódł się. Właściwie zawiódł okropnie. Twoja nieufność wobec Boga, Twoje szukanie swoich własnych rozwiązań właśnie poległo. Czy ty też szukasz różnych pomysłów, jak zastąpić Boga w swoim życiu? Czy o tobie też by się dało tak zaśpiewać? Piękno twoje poległo. A może już realizujesz te pomysły i widzisz, że tak naprawdę jest gorzej niż było wcześniej. I właściwie zastanawiasz się tak jak Dawid. Dlaczego zginęli bohaterowie? Dlaczego to się nie udało? Czy o nas, jako o Kościele, czy grozi nam, że ktoś kiedyś o nas, o naszym Kościele zaśpiewa taką pieśń? O drugi Kościele Chrześcijan Baptystów, Twoje piękno na wzgórzach poległo. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, czy rzeczywiście grozi nam taka pieśń skierowana w naszym kierunku, to chciałbym się cofnąć do tego ważnego momentu w historii Izraela, w którym oni żądają dla siebie króla. Tam się to wszystko zaczęło. Kiedy proszą Samuela, właściwie żądają o króla, mówią: ty, Samuelu, się zestarzałeś, a twoi synowie nie postępują tak jak ty. Ustanów nam więc króla, aby sprawował nad nami sądy, jak to jest u wszystkich narodów. Niech nad nami będzie król. Wtedy będziemy jak wszystkie inne narody. Nasz król będzie sprawował nad nami sądy, wyruszał przed nami i prowadził nasze wojny. I kiedy czytam te słowa, kiedy patrzę, jak Izrael, co ten Izrael wymyślił, to nie mogę się pozbyć tego wrażenia, że oni są tak bardzo podobni do ludzi współczesnych. I żeby wam to zobrazować, zabiorę was wspólnie z Timem Kellerem na taką podróż przez kultury, razem z tymi Izraelitami. Wsadźmy tych nieszczęsnych Izraelitów w taki wehikuł czasu i przejdźmy się z nimi przez różne kultury. Wylądujmy w kulturze moralistycznej. W takiej kulturze członkowie tej kultury powiedzieliby tym naszym nieszczęsnym Izraelitom: Izraelici, wy macie problem, ci Filistyni was najeżdżają, ponieważ wy robicie źle. Postępujecie źle, wasze czyny są niemoralne. To, co musicie robić, to robić dobrze, robić dobre uczynki. Wiecie, karma wraca i tak dalej. I dzięki temu czeka was błoga wieczność. Kiedy zapakujemy naszych Izraelitów znowu w wehikuł czasu i przeniesiemy ich na przykład do starożytnej Grecji, zwłaszcza do czasów zdominowanych przez filozofię stoicką, to uczestnicy takiej kultury, ci starożytni Grecy, by powiedzieli tym naszym Izraelitom: Izraelici, macie taki problem, ponieważ takie jest wasze przeznaczenie. Tak chciała fortuna. Wasze zadanie to po prostu wytrwać, cierpliwie znosić te przeciwności ze stoickim spokojem. Stąd nazwa w ogóle stoicki spokój. Dzięki temu będziecie wzrastać w swojej cnotliwości i dzięki temu czeka was wieczna cześć i chwała. I teraz przenieśmy tych Izraelitów do naszych czasów, do kultury świeckiej, do kultury cywilizacji i zachodu. Członkowie naszej kultury by powiedzieli tym Izraelitom: słuchajcie, tak naprawdę nie ma żadnej transcendencji, nie ma czegoś, co wykracza poza świat fizyczny. To, co istnieje, to jest materia, czas, przestrzeń. Nie ma nic poza tym. A w związku z tym, że wszystko powstało przez przypadek, to tak naprawdę przyczyną wszystkiego tak ostatecznie jest przypadek. To, co musicie zrobić, to poddać swoją sytuację krytycznej analizie. Zobaczyć, gdzie wam przecieka i załatać. Może problemem jest infrastruktura. Może wam dróg brakuje. Może kadry są problemem. Może trzeba wam wykształcić po prostu ludność. Albo może jest inna metoda. Może wam nie działają instytucje publiczne. Potrzebny jest król. To będzie wasza metoda. Zróbcie sobie króla. Ustanówcie sobie króla i tą metodą osiągniecie cel, czyli lepsze społeczeństwo. I lepsze w tym sensie szczęśliwsze. W naszych czasach, w kulturze świeckiej, mamy przypadkowe problemy, które rozwiązujemy metodami po to, aby maksymalizować szczęście, ewentualnie minimalizować cierpienie, jeśli się już inaczej nie da. Nie wiem, czy Izraelici by się zgodzili z tym, że nie ma nic poza światem materialnym, że wszystkim rządzi tak naprawdę przypadek. Ale to, co oni zrobili, to właśnie znaleźli sobie metodę, żeby poprawić swoje społeczeństwo, zmaksymalizować szczęście, zminimalizować cierpienie. I przyznacie, że nam, ludziom XXI wieku, bardzo ciężko wyjść z tego schematu myślenia. Tak nam to zostało wdrukowane. I mając to w pamięci, wróćmy do mojego oryginalnego pytania. Czy grozi nam, czy jest takie ryzyko, że ktoś kiedyś zaśpiewał o naszym kościele piękno twoje, o drugi kościele chrześcijan baptystów w Gdańsku, w Rzeszczu, na wzgórzach poległo? Oczywiście, że tak. Jeśli bardzo się przywiążemy do tego schematu, jeśli za nim pójdziemy, jeśli będziemy rozwiązywać przypadkowe problemy, stosując świeckie metody, po to, żeby budować lepsze społeczeństwo i szczęśliwsze, to dokładnie tak będzie. A mamy problemy. Nierówności społeczne, depresje wśród nastolatków, mamy problemy klimatyczne, problemy z nierównościami, z nierównym dostępem do edukacji. To są problemy, które mogłyby nas kusić rozwiązywać. I możecie mówić, nie, no bez przesady, przecież takie rzeczy się nie dzieją. Otóż dzieją się, to jest grzech Kościoła na Zachodzie. I to nie jest nowa rzecz. Już Martin Lloyd-Jones w poprzednim stuleciu dokładnie za to krytykował Kościół w Wielkiej Brytanii. Mówił, Kościół już nie głosi Ewangelii, ponieważ ludzie są biedni. I trzeba się zająć najpierw biedą, bo biedny człowiek nie jest w stanie przyjąć Ewangelii. Żeby za kilkadziesiąt lat powiedzieć, w sumie to ludzie już są tak bogaci, że czują się jak bogowie i nie da się im głosić Ewangelii, więc im nie mówimy Ewangelii. To jest właśnie ten problem. Główny problem to jest grzech. Mój i twój grzech, który oddziela nas od Pana Boga, który zerwał tą bliską i intymną więź między nami a naszym Stwórcą. Rozwiązanie to Boży plan zbawienia, który swoją kulminację miał na krzyżu, kiedy Jezus Chrystus umierał w nasze miejsce za nasze grzechy. I cel to jest ta przywrócona, głęboka, intymna więź z naszym Stwórcą na wieczność. I to jest to nasze główne zadanie. Wtedy, jeśli będziemy tak robić, jeśli to ustanowimy celem naszego działania i cokolwiek będziemy robić właśnie w oparciu o ten schemat. Jest grzech, a my głosimy Ewangelię, bo Bogu spodobało się zbawić ludzi przez głupie, w cudzysłowie, zwiastowanie. To wtedy nie grozi nam, że ktoś o nas zaśpiewa taką pieśń. Ale jeśli wpadniemy w tą pułapkę, to dokładnie można powtórzyć o nas słowa tej księgi. I zauważcie, że Bóg realizował i realizuje ten swój plan zbawienia w księdze Samuela za pomocą albo przy użyciu Anny, zwykłej, prostej kobiety z wielkim problemem. Przez niedocenianego, najmłodszego pasterza. Ale te wszystkie postacie tylko wskazują, są tylko typem tego ostatecznego rozwiązania, tego ostatecznego, prawdziwego króla, który mimo, że jest dawcą życia, królem wszechświata, on przychodzi do nas jako skromny cieśla, jako nauczyciel z prowincji, z Galilei, jako człowiek, który nigdy nie skończył renomowanego uniwersytetu, nigdy nie zasiadał na wysokim stanowisku. Bo taki jest Bóg. On osądzi to, co mocne, próżne i wyniosłe, a podźwignie, uratuje, zbawi to, co słabe i pokorne, ponieważ On taki jest. On tak do nas przyszedł, uniżony, cichego serca i pokorny, aby zginąć tą straszną śmiercią na krzyżu. Ale spójrz, że mimo tego uniżenia, mimo tej pokory i cichości serca, jak wielki to król. Jest w Księdze Samuela, w tym momencie, w którym Izrael żąda dla siebie króla, taki absurdalny fragment. Samuel ostrzega Izraelitów, jakie są konsekwencje tego, że oni będą mieli króla. Co to oznacza? I mówił takie słowa. Samuel powiedział, takie są uprawnienia króla, który będzie nad wami panował. Będzie zabierał waszych synów, aby służyli przy jego rydwanach i koniach. Dalej, będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby gotowały i piekły. Zabierze wasze najlepsze pola, winnice oraz gaje oliwne i odda swoim sługom. Wasze plony i winnice obłoży dziesięciną i odda swoim dworzanom i swoim sługom. Wówczas będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie wybraliście, lecz Pan tego dnia wam nie odpowie. Lud nie chciał jednak słuchać głosu Samuela, lecz powiedział, nie, niech nad nami będzie król. Zamiast powiedzieć, a nie, no takiego to my nie chcemy, to się wycofujemy, to oni mówią, jest, właśnie o takiego króla chodzi, dawać go tutaj. Absurd, ale tak mówią. Ale teraz spójrz na to ostrzeżenie Samuela i spójrz na mojego króla, spójrz na Jezusa Chrystusa. On nie zabierał ludzi, żeby mu służono, tylko sam przyszedł, by służyć innym. Aż do tego stopnia, że wydał samego siebie za nas, aby nas ratować. Nie zabrał nam tego, co najlepsze. Nie zabrał nam naszych gajów, ogrodów, ale dał nam to, co najlepsze. Oddał nam całego siebie, aby nas ratować. Umarł za nasze grzechy, w nasze miejsce, po to, abyśmy my mogli cieszyć się z Bogiem w wieczności i, mówiąc Jego własnym językiem, odziedziczyć ziemię. A mimo to świat mówi, nie, takiego króla my nie chcemy. Ci ludzie są wyznawcami religii przypadku, prowadzonymi przez kapłanów przenajświętszej metody i osiągają cel swojej wiary. Lepsze społeczeństwo, maksymalizację szczęścia, minimalizację cierpienia. Mówią temu królowi nie. My mamy przypadkowe problemy, na które szukamy metod, aby osiągnąć szczęście. I te słowa, które Samuel wypowiada Izraelitom, każdy współczesny człowiek powinien usłyszeć. Bo zobaczcie, jak absurdalne jest to podejście współczesnego sekularyzmu, współczesnego świeckiego zachodu. Jak to możliwe, że grzeszni ludzie, produkujący problemy i cierpienie, są w stanie tymi samymi grzesznymi sercami wymyślić metody, które inni grzeszni ludzie będą używać, żeby poprawić ludzkość? Jak z tego może wyjść jakakolwiek poprawa? I przykładów mógłbym mnożyć. Dynamit. Alfred Nobel był przekonany, że to oznacza koniec wojen. Pokój na świecie. Dokładnie wiem, jak to się skończyło. Najnowszy przykład. Wysoka technologia, internet, sztuczna inteligencja. Internet miał nas połączyć, wysokie technologie miały nas połączyć, usprawnić naszą pracę, skomunikować nas ze sobą. Ale współcześnie to poszło tak daleko, że właściwie jest związane ze społecznym strachem. Czy to nie pójdzie za daleko? Czy ktoś tego nie użyje do złych celów? Bo głównym problemem jest moje i twoje grzeszne serce. To jest źródło wszystkich problemów. Jesteśmy brudni i wszystko, czego dotykamy, paskudzimy swoimi łapami. Wszystkie metody, których używamy, zapaskudzą jeszcze bardziej całą resztę. To, czego potrzebujemy, to tego świętego, czystego, doskonałego Króla, Jezusa Chrystusa, który przyjdzie do nas z zewnątrz i nas uratuje. I ludzie patrzą na tego Chrystusa i mówią, dziwak wiszący na krzyżu. Może nawet ich kusi, żeby zaśpiewać tą pieśń. Kościele, twoje piękno, twój król poległ na wzgórzu Golgoty. Twój bohater umarł. ale nie ma takiego wzgórza, który jest w stanie pokonać mojego króla. Nie ma takiego grobu, który jest w stanie utrzymać ciało mojego króla. Nie ma takiego grzechu, który mój król nie jest w stanie zmyć swoją świętą krwią. Nie ma takiej przeszkody na drodze do wieczności, której mój król nie byłby w stanie usunąć. Jeśli to również twój król, jeśli wyznałeś Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawcą, jeśli wyznałeś to publicznie poprzez chrzest, to masz ten przywilej wspominać Jego śmierć i zmartwychwstanie przez pamiątkę, przez wieczerzę. Przez wspólne jedzenie chleba i przez wspólne picie wina będziemy sobie przypominać, że nasz wspaniały król oddał siebie cały, aby nas ratować i aby nas poprowadzić do wieczności. Przywrócić tę utraconą relację z naszym wspaniałym, trójjedynym Bogiem. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 11 rozdziale pisze takie słowa, które mówią o wieczerzy, o pamiątce, o tym, czym ona jest. Jest w tych słowach też ostrzeżenie. I chciałbym przeczytać teraz ten fragment. W 11 rozdziale od 23 wersetu czytamy takie słowa. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i po dziękczynieniu połamał i powiedział, to jest moje ciało za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc, ten kielich jest nowym przymierzem w mojej krwi. To czyńcie, ile razy będziecie pić, na moją pamiątkę. Ile razy bowiem będziecie spożywać ten chleb i pić kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto spożywa chleb i pije kielich Pana niegodnie, dopuszcza się grzechu przeciw ciału i krwi Pana. Niech więc człowiek bada samego siebie i wtedy spożywa z tego chleba i pije z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało, spożywa i pije własne potępienie. Powstańmy proszę i pomodlimy się. Chleb. Okay. Panie Boże, dziękuję Ci za to, co dla nas zrobiłeś. Dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa, za naszego Króla, za ten wyjątkowy dzień, w którym możemy świętować to, jak bardzo nam się oddał, jak wiele kosztowało go ta misja. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje zbawienie. Dziękuję Ci za Twoje ciało wydane za nas. Za to, że Ty poniosłeś ten krzyż i umarłeś po to, żebyśmy my mogli żyć. Boże, jeśli jest coś, co nas od Ciebie oddziela, pokaż nam to, proszę. Jeśli jest coś do wyznania, pokaż nam to. Wyznajmy to i cieszmy się, Boże, Tobą. Bądź uwielbiony we wszystkim to tym, co robisz. Amen.
Święty Boże, jesteśmy przejęci tym, że zaprosiłeś nas, powołałeś nas do wiecznego przymierza z Tobą. Przymierza, które Twój Syn zawarł, reprezentując nas, zawarł z Tobą, gdy umierał na krzyżu i gdy mógł powiedzieć, wykonało się. Boże, za to, że Ty odwróciłeś się od swojego Syna, za to, że On poszedł na potępienie, żebyśmy mogli mieć bliską więź z Tobą i nie byli potępieni. Boże, dziękujemy Ci, że 3 dni później On z martwych powstał, ponieważ Ty przyjąłeś Jego ofiarę. I w tym jest nasz ratunek i w tym jest to zwycięstwo, którym zostaliśmy objęci, że Chrystus zmarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, dla naszego ratunku, dla naszego pojednania się z Tobą. I Boże, dziękujemy Ci, że też to ustanowienie On zostawił, byśmy albo do końca naszego życia tutaj na ziemi, aż umrzemy, albo do tego dnia, kiedy to życie się skończy, ponieważ Ty, czy ten świat się skończy, ponieważ Ty, Panie Jezu, wrócisz, że możemy sprawować, że możemy to robić, właśnie wspominając to ciało, które było przybite do krzyża, tą krew, która została przelana, żeby to przymierze, wieczne przymierze mogło być zawarte. Boże kochany, wyznajemy nasze słabości, naszą grzeszność, ze smutkiem, wiedząc, że to nasz grzech przybił Chrystusa do krzyża, ale wyznajemy też Twoją miłość i łaskawość i dobroć, bo pokochałeś nas, zrobiłeś wszystko, żeby nas ratować. Więc Panie, świadomie, ze wzruszeniem wspominamy śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Amen.